Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dziś powiemy o trudnej sytuacji polskiej transplantacji. Brakuje organów do przeszczepów, ale nadal pokutuje wiele mitów.
Ludzie myślą, że jak będą mieć oświadczenie woli, to w przypadku jakiegoś wypadku lekarze przestaną ich ratować, co jest oczywiście nieprawdą.
Takie oświadczenia woli znów rozdają wielkopolscy uczniowie w ramach kampanii Drugie Życie.
Dziś po raz kolejny będziemy apelować do pacjentów, by brać udział w badaniach profilaktycznych, nawet jeśli czujemy się dobrze.
Po 50 roku życia od 20 do 40 z nas ma polipy. Nie wiemy, które z tych polipów przekształcą się w nowotwór złośliwy.
W naszym programie powiemy o kolonoskopii, na którą zgłasza się za mało osób, mimo różnych programów profilaktycznych.
W Poznaniu dzieci chore na raka korzystają już z nowych sal. Zakończyła się przeprowadzka onkologii dziecięcej do nowego budynku.
Liczba łóżek o jakieś 15% mniej więcej wzrosła, bo to też, co budziło dotąd niepokój i też taką niezgodę, to było to, że czasami brakowało nam miejsc, żeby przyjąć dziecko na kolejny etap leczenia.
Więcej miejsc dla chorych dzieci, dużo lepsze warunki dla rodziców. To już się dzieje. Lekarze czekali na to kilkanaście lat.
A na koniec przypomnienie, bo listopad to miesiąc świadomości raka trzustki.
Czas jest kluczowy. W raku trzustki nawet do 3 tygodni przedział czasowy może zmienić obraz choroby. I na przykład te badania, które zostały wykonane dzisiaj, za 3 tygodnie nie będą już aktualne.
O tym niezwykle niebezpiecznym nowotworze na koniec programu w rozmowie z naszym gościem. Zapraszamy.
Polska transplantacja w kryzysie. Po pandemii na razie nie widać poprawy. Dawców jest coraz mniej, a kolejka oczekujących się wydłuża.
W naszym regionie lekarze coraz częściej spotykają się też z dużą liczbą odmów rodzin zmarłych pacjentów na pobranie organów. W Poznaniu ruszyła kolejna edycja akcji społecznej Drugie Życie, podczas której uczniowie rozdają oświadczenia woli.
To, jak jest źle, widać po liczbie przeszczepionych nerek, bo takich transplantacji wśród wszystkich organów jest najwięcej. Do końca września w całym kraju wykonano ponad 550 takich zabiegów. Czeka niemal 1100 osób i każdego dnia dochodzą kolejne. Tomasz Mazur na przeszczep nerki czekał 2 lata. Przez ten czas musiał być dializowany.
Temu zabiegowi musiałem się poddawać 3 razy w tygodniu. Te zabiegi trwały po 4 godziny.
Oczekiwany telefon odebrał w 2016 roku.
Byłem po dializach, następnego dnia rano zjadłem śniadanie i zadzwonił ten telefon. W pierwszej chwili to było niedowierzanie, bo czeka się na ten telefon 2 lata, a on dzwoni. Niemniej ja już wszystko miałem jakby przemyślane, też wszyscy mamy spakowane torby, jesteśmy gotowi w każdej chwili pojechać w każdy zakątek jakby Polski, gdzie właśnie są przeszczepiane narządy.
Historia Anny Ogrodowicz jest szczególna.
Ja jestem już po 2 przeszczepach, oczekuję w tej chwili na 3. przeszczep. 13 lat po 2. przeszczepie ja urodziłam córkę. Pierwszy przeszczep był przeszczepem rodzinnym, więc było 1,5 roku dializoterapii i dawcą został tato. Niestety po 2,5 roku nastąpił nawrót choroby podstawowej w tej przeszczepionej nerce i wtedy okres oczekiwania był 4 lata.
Już w poprzednich latach przeszczepów było mniej, ale powodem była pandemia.
Do sierpnia to było porównywalnie niestety z ubiegłymi latami, czyli poprzednimi 2 latami, które były bardzo słabe.
Mówi transplantolog profesor Maciej Głyda.
Natomiast wrzesień troszeczkę podreperował. Gdyby pozostałe miesiące, październik, listopad, grudzień były podobne, to może byśmy się pokusili nawet o wzrost przeszczepianych narządów o 1%.
Mniej przeszczepów dlatego, że jest niższa świadomość, że system opieki zdrowotnej jest skoncentrowany na tym, żeby przeżyć.
Dr Tomasz Prystacki.
A nie na tym, żeby jak najwięcej przeszczepić. Pandemia się cały czas odbija czkawką. Mamy dług zdrowotny, który będziemy spłacali latami. Jest za mało dawców. I o tym się mało mówi. Mówi się dużo o tym, że się nie kwalifikuje do przeszczepu. Natomiast nie mówi się o tym, że tych dawców jest zdecydowanie za mało.
Gdyby narządów było więcej, no byśmy te kolejki niwelowali, ale też troszeczkę spada akceptacja społeczna, muszę powiedzieć, i to jest bardziej niepokojące.
Widzą to lekarze w Wielkopolsce, jak mówi profesor Głyda, gdyby więcej rodzin zmarłych pacjentów wyrażało zgodę na pobranie organów, sytuacja byłaby dużo lepsza.
To już by nam pozwoliło, żebyśmy zwiększyli liczbę transplantacji co najmniej o 15-20%. Tego teraz potrzeba Wielkopolsce.
Wpływ na decyzje rodzin mogą mieć takie akcje, jak prowadzona od 15 lat kampania społeczna Drugie Życie, w której to młodzi przekonują swoich rówieśników i rodziny do idei transplantacji.
Ta młodzież, która tutaj będzie pracować w tej akcji, też ma za zadanie wyrobić sobie swoje własne zdanie.
Koordynator kampanii Kinga Adamczewska.
Spotykając się z lekarzami, z osobami po transplantacji. I oczywiście te historie takie bardzo personalne, indywidualne są dla nich zawsze przeżyciem.
Nasza szkoła od 3 lat bierze udział i akurat w tym roku jakby jakby my mieliśmy szansę wziąć udział. U nas w szkole było prowadzone dosyć dużo wykładów na ten temat i były rozdawane oświadczenia woli.
Dużo osób właśnie po tym, jak mieliśmy te wykłady, zaczęło tematy takie z rodziną, żeby zachęcić, jeśli ktoś nie był chętny.
To jest życie, tak. Ja się trochę śmieję, że mam wiele żyć jak kot, ale to, że jest tutaj dzisiaj ze mną 6-letnia córka Hania, to jest właśnie dowód na to, że przeszczepy to życia.
Ja jestem żywym przykładem i jest nas bardzo wielu. Często się spotykamy w gronie tych osób po przeszczepieniu narządu i jesteśmy jakby przykładem, że wracamy do normalnego życia. Możemy opiekować się swoimi dziećmi, możemy brać udział w jakichś rekreacyjnych spotkaniach, zawodach, możemy pracować i możemy się cieszyć życiem. Zabieg był w 2016 roku, w marcu. Około 2-3 miesięcy mi zajęło, żeby normalnie chodzić, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że podczas dializ często na przykład spacer już jest problemem, nie mówiąc o wyjazdach. Teraz się czuję lepiej niż kilkanaście lat temu, bo dializy jakby były na samym końcu. Wcześniej człowiek się przez parę miesięcy gorzej czuł.
W tej chwili będę czekała co najmniej 5 lat, więc jeszcze rok dializoterapii, żebym mogła w ogóle podjąć się tutaj badaniom kwalifikacyjnym do kolejnego przeszczepu.
Spada liczba przeszczepów. Wiemy, że to jest pokłosie pandemii. Co można zrobić, jak pani patrzy tak z boku, jako pacjentka też?
Można o tym rozmawiać na spokojnie, bez żadnych tutaj takich silnych emocji. Można naszym przykładem pokazywać, że to się udaje, że to ma sens. No jedyne, co to możemy po prostu rozmawiać i uświadamiać społeczeństwo. Ludzie myślą, że jak będą mieć oświadczenie woli, to w przypadku jakiegoś wypadku lekarze przestaną ich ratować, co jest oczywiście nieprawdą. Wśród moich znajomych, ja mam wiele znajomych właśnie, którzy tak, podpisują oświadczenie zgody, ale to dlatego tylko właśnie, że mają w otoczeniu osobę, która jest po przeszczepie. Po to jesteśmy, żeby uświadamiać i żeby to miało właśnie sens w postaci tego, że ktoś podpisze to oświadczenie woli.
W tej chwili na przeszczep czeka w Polsce ponad 1800 osób. Oświadczenie woli to kartonik, który umieszczony w portfelu jest dla rodziny informacją, co chcemy, by stało się z naszymi organami po śmierci.
Akcja profilaktyka.
Kolonoskopia przesiewowa o 50% zmniejsza ryzyko zgonu z powodu raka jelita grubego. Zbyt mała jest jednak zgłaszalność na te badania w Polsce. Trzeba to zmienić.
I o tym właśnie mówi nasz dzisiejszy gość, docent Witold Kycler, ordynator oddziału chirurgii onkologicznej chorób przewodu pokarmowego w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.
Niewątpliwie czynniki środowiskowe są odpowiedzialne za 90-95% zachorowań na raka jelita grubego. Jest to typowy nowotwór środowiskowy, który wiąże się z tym, że styl życia będzie wpływać na ryzyko zachorowania. Takim ryzykiem będzie płeć męska, otyłość, zespół metaboliczny, pojawiająca się coraz powszechniej cukrzyca, stosowanie różnego rodzaju używek, nieprawidłowa dieta, dieta wysokokaloryczna, czerwone mięso. Jest bardzo wiele czynników, które sprzyjają zachorowaniu. Trochę rzadszymi przyczynami będą choroby zapalne jelit, które też powodują wzrost tego ryzyka. No i czynniki genetyczne to jest około 5-10% pacjentów, którzy powinni być w zasadzie nadzorowani przez poradnie genetyczne, powinni być wychwytywani na poziomie lekarza rodzinnego i kierowani w odpowiednie miejsca, gdzie dla nich specjalny nadzór powinien się odbywać. Na to mamy niewielki wpływ. Nasze społeczeństwo na pewno na te czynniki jest narażone. I bacząc na statystyki, co roku obserwujemy około 10% wzrost zachorowań. W tej chwili jest to liczba około 19 tysięcy zachorowań rocznie. Jest to już coraz większa grupa pacjentów, którzy chorują. No i oby te nowotwory były wykrywane w jak najwcześniejszych stadiach zaawansowania. Po to tworzone są programy badań profilaktycznych. Program badań profilaktycznych w Polsce trwa już od ponad 20 lat. Jesteśmy jednym z liderów programów profilaktycznych opartych na kolonoskopii, które są trudne do realizacji ze względu na olbrzymi koszt takiego badania, ze względu na konieczny dostęp do dużej ilości ośrodków i specjalistów wykonujących endoskopię w ramach badania przesiewowego. No i co jest bardzo ważne, odpowiednia kontrola jakości wykonywania tych badań, bo nie wystarczy zrobić kolonoskopię, ta kolonoskopia musi być badaniem pełnym, wykonanym do kątnicy z odpowiednią ilością wykrytych polipów podczas badania. Badanie, które jest prowadzone w Polsce od ponad 20 lat, zostało zahamowane pandemią. Pandemia była takim momentem, w którym Polacy przestali zgłaszać się na badania profilaktyczne i zgłaszalność pacjentów, która do tej pory nie była rewelacyjna, bo na początku programu, kiedy on ruszył, sięgała 35%, przed pandemią 20%, to w pandemii spadła do 10%. No to jest dramatycznie niska liczba osób zgłaszających się na zaproszenia w odpowiednim wieku przewidzianym dla badania profilaktycznego. Taka liczba badań nie spełnia kryteriów badań przesiewowych populacyjnych. I wtedy nie możemy mówić o efekcie spadku liczby zgonów z powodu raka jelita grubego, jeżeli zbadamy zbyt małą liczbę pacjentów. Jesteśmy teraz w takim momencie przełomowym, jeśli chodzi o badania przesiewowe. Rozpoczyna się zmodyfikowany program badań przesiewowych, który będzie oparty dodatkowo na wykonanie badania na krew utajoną w stolcu. Badania, które jest dużo bardziej doskonałe od poprzednich testów na krew utajoną w stolcu, może być wykonane w domu poprzez pobranie próbki, wysłanie tej próbki do badania. I u pacjentów, którzy będą mieli dodatni wynik właśnie tej próbki KU, możemy zaproponować dopiero wtedy badanie kolonoskopowe. Okazuje się, że pierwotnie zaproszeni na kolonoskopię pacjenci zgłaszają w 10-15%, natomiast po dodatnim wyniku obecności krwi utajonej w stolcu już ta liczba jest około 2-3-krotnie wyższa. Także widać, że zaczyna docierać ten wynik do świadomości tego, kto wykonał ten test, że jednak to badanie jest u niego wskazane. Pacjent jest kierowany oczywiście do kolonoskopii, która nadal pozostaje takim złotym środkiem badania profilaktycznego. Badanie endoskopowe jest badaniem inwazyjnym, obarczonym małym ryzykiem powikłań. To ryzyko jest na poziomie 0,5-1%, także jest to bardzo mało. Jeden pacjent na 1000 może mieć jakiś problem po tym badaniu, z którym oczywiście w większości przypadków dobrze sobie radzimy.
Myślę, że taka mała zgłaszalność polega też na tym, że ludzie po prostu się wstydzą.
Moim zdaniem największym problemem jest strach, obawa przed badaniem. Jest to badanie, które wymaga zgłoszenia się, rzeczywiście poświęcenia swojego czasu, żeby się przygotować dzień przed badaniem. Ten brak świadomości wśród osób, które mają zgłosić się na to badanie, jest głównym problemem właśnie braku zgłaszalności. Po 50 roku życia od 20 do 40 z nas ma polipy. Nie wiemy, które z tych polipów przekształcą się w nowotwór złośliwy. W większości są to polipy łagodne, które nie wymagają dalszego postępowania, tylko drobnego zabiegu usunięcia podczas tej samej diagnostycznej endoskopii. Ale nie mamy świadomości tego, co w nas gdzieś tam jest i tego, co może się w przyszłości wydarzyć w związku z obecnością gruczolaków, bo to gruczolaki, zmiany, w których może pojawić się dysplazja, może pojawić się rak in situ, a później nowotwór złośliwy, mogą być punktem wyjścia takiego nowotworu. Nie mamy żadnych objawów. Mamy 50 parę lat, pojawiają się drobne zmiany śluzówkowe w jelicie, których w żaden sposób nie czujemy. Nawet jeżeli one delikatnie podkrwawiają, ta krew miesza się ze stolcem, my jej nie widzimy. Nie mamy dolegliwości bólowych, nie chudniemy, nic się nam nie dzieje. To dlaczego mamy się zgłosić do lekarza? Jedynie świadomość tego, że mamy 20-40% ryzyko obecności takich polipów, powinna nas skierować właśnie do wykonania takiego badania. Taką świadomość możemy uzyskać poprzez edukację od czasów szkolnych. Powinniśmy taką świadomość mieć dzięki rozmowie z lekarzem rodzinnym, ale również przy każdej innej obecności u lekarza z innych powodów zawsze powinno padać pytanie na temat badań profilaktycznych. U kobiet mamografia, badanie ginekologiczne, badanie prostaty u mężczyzn i wspólnie w obu grupach oczywiście badanie kolonoskopowe, które między 50 a 69 rokiem życia jest najbardziej skuteczne właśnie w wykrywaniu tych stanów przednowotworowych.
Powtórzmy, rocznie w Polsce diagnozuje się 19 tysięcy zachorowań na raka jelita grubego. Połowa z tych chorych na badania zgłosiła się za późno.
Dlatego warto zawczasu skorzystać z badań profilaktycznych. Minister zdrowia zapowiedział, że wkrótce zostaną podpisane nowe umowy z podmiotami medycznymi, które będą realizowały profilaktyczną kolonoskopię.
Na zdrowie.
O nowej onkologii dziecięcej w Poznaniu już mówiliśmy w naszym programie. Teraz dopełnił się ostatni etap tego przedsięwzięcia. Zakończyła się przeprowadzka pacjentów do nowego budynku. Z przestronnych pokoi z łazienkami i łóżkiem dla rodzica mogą już korzystać zarówno starsze, jak i młodsze dzieci.
Zabiegi o nową siedzibę poznańskiej onkologii dziecięcej trwały kilkanaście lat. Nowy pawilon stanął przy ulicy Szpitalnej. Jest tam więcej miejsc dla chorych dzieci niż w dawnym skrzydle, Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Poznaniu. Nowe warunki leczenia pozwolą też szpitalowi ubiegać się o finansowanie najnowszych metod leczenia białaczki u dzieci.
Przeprowadzce do nowego budynku towarzyszyło wiele emocji. Dzieci nie mogły siedzieć w swoich pokojach. Chciały wszystko zobaczyć, mówi pielęgniarka oddziałowa Milena Kukuła, która z trudem hamowała łzy, wspominając przeprowadzkę.
Na początku był bardzo duży chaos. Jeden dzień na taką przeprowadzkę dużego oddziału. To jest rzeczywiście mało czasu. Natomiast emocje, które nam towarzyszyły, były na tyle wysokie, że po prostu wszyscy jak najszybciej chcieliśmy tam przejść. Dzieciaczki przeszczęśliwe. Wreszcie mają swoje wygodne łóżka.
Rozumiem, że rodzice też zadowoleni, bo to oni toczyli walkę codzienną, prawda, na tych karimatach, krzesłach.
No tu przede wszystkim chodzi o tą psychikę dziecka, bo wiadomo, że ten rodzic niesie wiele, ale te dzieci też jakby martwiły się o te swoje mamy z kolei. Mamo, dlaczego ty śpisz na materacu? Nie ma dla ciebie miejsca.
Personel jest tutaj bardzo przyjazny taki dla pacjenta, co się zdarza, no nie powiem, że często, że tak powiem w szpitalach, bo jednak gdzieś często ta rutyna ludzi niestety zabija. A tutaj powiem pani, że przyjeżdżamy drugi raz tutaj z synem i lekarz prowadzący, widząc nas na korytarzu, pamięta dokładnie, o co chodzi, jaka jest historia choroby, co synkowi dolegało, więc jest to takie na pewno miłe, że nie jest to kolejny jakiś taki bezduszny szpital, tylko myślę, że tutaj ludzie podchodzą tak, jak należy do pacjenta. Dla dziecka i tak to jest olbrzymi stres, tutaj te wszystkie zabiegi, jakieś iniekcje i tak dalej, a no, samemu to w życiu bym mu tego nie zrobił, żeby go zostawić samego.
Sukces ogromny, ale przede wszystkim ogromna radość, powiedziałbym.
Mówi szef Kliniki Onkologii Dziecięcej, profesor Jacek Wachowiak.
Z tego, że dużo więcej możemy zaoferować dzieciom z chorobą nowotworową i im rodzicom. Zawsze tak chcieliśmy, a nie było takich możliwości i z tego powodu mnie zawsze było bardzo przykro i źle się z tym czułem po prostu, wiedząc jak powinno być i że tego nie jesteśmy w stanie zapewnić. Udało się, więc jest super i mam nadzieję, że ten budynek i tak jak wygląda jego wyposażenie w tej chwili, myślę, że na wiele lat, jakbym powiedział na wiele dekad, to bym chyba przesadził, ale na najbliższe 10-20 lat gwarantuje takie warunki hospitalizacji, diagnostyki, leczenia, jakie być powinny w onkologii dziecięcej na poziomie europejskim, nawet światowym.
Klinika to dwa oddziały dla dzieci do 5 roku życia i starszych. Najpierw do nowego budynku przeniosły się starsze dzieci.
Wszystkie 22 łóżka są zajęte.
Potem maluchy.
9 dzieci, ale pewnie też ruszą z chwilą podjęcia działalności przez w tym nowym miejscu kolejne przyjęcia. No to ma ogromne znaczenie, że ta liczba łóżek o jakieś 15% mniej więcej wzrosła, bo to też, co budziło dotąd niepokój i też taką niezgodę, to było to, że czasami brakowało nam miejsc, żeby przyjąć dziecko na kolejny etap leczenia, ponieważ w międzyczasie zdarzyło się nowe, jedno, drugie rozpoznanie. Te dzieci wtedy znowu rozpoznanym nowotworem, gdzie trzeba jak najpilniej zakończyć diagnostykę, podjąć leczenie, mają jednak priorytet, ale to powodowało, że od czasu do czasu o jakiś czas, kilka dni było planowe przyjęcie odraczane, co oznaczało odroczenie, opóźnienie planowego leczenia i jeżeli taka sytuacja się zdarzy raz, drugi, trzeci, to może przekładać się potem na mniejszą skuteczność leczenia. Mam nadzieję, że teraz uda nam się uniknąć tego rodzaju sytuacji.
Mówił pan profesor o tej terapii CAR-T, która jest u dorosłych w tak. Poznaniu stosowana.
Tak.
To jest realne, żebyście państwo zaczęli?
To znaczy, ja myślę, że po naszej stronie jest teraz przygotowanie się i uzyskanie akredytacji. Bardzo są
wyśrubowane
wymogi. Ale to jest ten etap, na którym uważam, powinniśmy również tę technologię w naszej klinice u dzieci wdrożyć.
Terapia CAR-T to immunoterapia, polega na pobraniu od chorego limfocytów T i ich modyfikacji genetycznej. Po ponownym podaniu tak przygotowanej terapii komórki nowotworowe przestają być niewidoczne dla układu odpornościowego. Zaczyna ona zwalczać chorobę. Od 1 września taka terapia jest refundowana także w przypadku osób do 25 roku życia. Nowe miejsce dla chorych dzieci to nowe możliwości, mówi rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, profesor Andrzej Tykarski.
Dzięki temu efektywność leczenia pacjentów małych pacjentów z nowotworami będzie jeszcze większa. Przede wszystkim zarówno te dzieci, jak i ich rodziny będą w znacznie lepszych warunkach przechodzić te ciężkie choroby.
Mamy dwa większe oddziały onkologiczne dla dzieci. Czy będzie miał kto leczyć te dzieci? Są chętni studenci czy absolwenci kierunku medycznego do robienia właśnie trudnej specjalizacji, prawda?
To prawda. To jest specjalizacja, która przede wszystkim wyczerpuje psychicznie, ale z tego, co wiem, to kadra zarówno Uniwersytetu Medycznego, jak i szpitala poświęcona właśnie onkologii dziecięcej jest w tej chwili dostateczna. I mamy nowe osoby, które są na rezydenturach, więc miejmy nadzieję, że tej kadry starczy do prowadzenia pacjentów.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
I na koniec przypomnienie. Listopad to miesiąc świadomości raka trzustki. To niebezpieczny nowotwór, o którym mówi się, że jest cichym zabójcą, bo przez długi czas może nie dawać żadnych objawów. Rocznie na raka trzustki umiera około 4000 Polaków.
Gościem magazynu medycznego Ida Rawicka, prezes Fundacji Europa Kolon Polska. Witam serdecznie.
Dzień dobry pani redaktor.
Listopad miesiącem świadomości raka trzustki. Państwa najnowsza kampania nosi tytuł Najwyższy Czas. Na co najwyższy czas?
Najwyższy czas, żeby dowiedzieć się, gdzie leży trzustka. Bo jedno z pierwszych pytań, jakie zadają osoby, które zachorowały na raka trzustki, zastanawiają się, gdzie jest trzustka. I to jest najwyższy czas na to, żeby poznać swój organizm, dowiedzieć się, jakie mogą być objawy, jakie mogą podjąć kroki, żeby zapobiec lub wcześniej wykryć raka trzustki. No i dla wszystkich, co warto byłoby zrobić, żeby zapobiec i uniknąć raka trzustki. Rak trzustki jest dosyć trudnym nowotworem ze względu na to, że nie mamy badań przesiewowych. Tak jak w raku jelita grubego możemy wykonać kolonoskopię czy test na krew utajoną w kale, to tutaj w tym przypadku nie mamy badań przesiewowych i to jest jeden z większych problemów, ponieważ raka trzustki wykrywamy bardzo późno i tylko 20% osób, u których wykryto raka trzustki, może być poddanych operacji, czyli wycięciu trzustki. I wtedy jest to najskuteczniejsze leczenie. Natomiast ponieważ większość jednak mamy wykrytych nowotworów trzustki w etapie zaawansowanym choroby, to wtedy na chirurgię jest już za późno i stosujemy leczenie systemowe, czyli chemioterapię.
Mówimy o tym, że rak trzustki to jest taki cichy zabójca. Długi czas może się rozwijać, nie dając żadnych objawów. Kto jest przede wszystkim narażony na raka trzustki?
Czyli czynniki ryzyka. Przede wszystkim są to osoby, które mają dziedziczoną mutację, chociażby BRCA. Przy tej mutacji można zachorować również na raka prostaty w przypadku mężczyzn oraz raka jajnika i raka piersi. Oczywiście rodzinna historia raka trzustki to jest mniej więcej 5-10% chorych. Historia rodzinna również innych nowotworów, to też warto wziąć pod uwagę, ale jednym z czynników ryzyka takim, powiedziałabym, że oczywistym, jest cukrzyca, ponieważ źle działająca trzustka to cukrzyca. Czyli osoby, które długo chorują na cukrzycę, powinny mieć gdzieś taką informację w tyle głowy, że to też jest czynnik ryzyka. Zapalenia wszelkiego rodzaju, zapalenia trzustki przewlekłe i dziedziczne, ale również takie czynniki modyfikowalne jak palenie, otyłość, alkohol, tak, spożywanie dużej ilości czerwonego mięsa i przetworzonego mięsa. To też jest czynnik ryzyka. Takim niemodyfikowalnym jest oczywiście wiek. Najczęściej chorują osoby po 60 roku życia, ale też chorują młodzi ludzie i wtedy ten nowotwór jest rzeczywiście bardzo agresywny.
Mówiliśmy o tym, że to jest cichy zabójca, bo nie daje objawów, ale są takie pewne objawy, o których Państwo też mówią w swojej kampanii, które powinny zapalić taką lampeczkę w naszej głowie, że coś jest nie tak i może warto jakąś pogłębioną diagnostykę zrobić. To pierwszy z takich objawów to, że robi się żółta skóra, prawda?
I to jest chyba jeden z bardziej specyficznych już objawów.
Takich widocznych, tak?
Takich widocznych i wtedy wiemy też, że jest to zaawansowany etap choroby. Natomiast sama trzustka nie daje takich objawów, a jeśli coś się dzieje, to nie są to specyficzne objawy właśnie dla tego organu, bo to mogą być bóle w obrębie jamy brzusznej czy pleców. I tu jest to dość charakterystyczne. Ból pleców w środkowej części o ile wiemy, gdzie leży trzustka, a mamy właśnie przykład pacjentki, która poczuła ból mniej więcej w tej części pomiędzy śródpiersiem a odcinkiem lędźwiowym. To był dość ostry ból, on się pojawił raz, potem parę miesięcy później drugi raz, już wtedy był to moment, kiedy musiała trafić do szpitala. I często jest tak, że boli nas kręgosłup, nie bardzo wiemy dlaczego, ale właśnie raczej zrzucamy to na przyczynę bólu kręgosłupa jako takiego. I ta świadomość, gdzie leży trzustka, może by nas wcześniej zaalarmowała. Oczywiście problemy trawienne wszelkiego rodzaju, tutaj i z żołądkiem nawet, to też wszystko, co jest w obrębie jamy brzusznej, może nas zmylić i na pewno nie skojarzymy tego z trzustką. Ale już zmiany w wyglądzie stolca na przykład, nieprawidłowy, ciemny mocz, no i zdecydowanie nieplanowana utrata masy ciała w krótkim czasie. Takie objawy na pewno warto skonsultować z lekarzem pierwszego kontaktu.
Jest to choroba bardzo niebezpieczna, bardzo podstępna i właściwie rokowania są kiepskie, powiedzmy sobie szczerze, ale można leczyć raka trzustki. Bez trzustki okazuje się, że można żyć, jeżeli odpowiednio wcześniej jest operacja.
Jeśli wcześniej rozpoznamy raka trzustki i na tym nam najbardziej zależy, bo wtedy mamy szansę, większą szansę, to wycinamy chorą trzustkę i możemy żyć bez trzustki. Oczywiście przyjmujemy odpowiednie hormony. Jeśli niemożliwa jest operacja, no to wtedy włączamy leczenie systemowe, czyli chemioterapię. Możemy zastosować albo wiele leków jednocześnie, albo monoterapię. Natomiast to, co ważne i czas jest kluczowy, w raku trzustki nawet do 3 tygodni przedział czasowy może zmienić obraz choroby. W przypadku i podejrzenia, i już działania, leczenia, my musimy szybko działać.
Więcej informacji na stronie Fundacji Europa Kolon Polska. Polecamy szczególnie przygotowane na tegoroczną kampanię edukacyjne filmiki, które w jasny sposób informują o tej chorobie. I tym zaproszeniem kończymy nasz program. Zapraszamy za tydzień. Znów będziemy Państwa zachęcać, by dbać o zdrowie.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.